Minęła 15. Wtorek, 18 sierpnia, Patrycja Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK. Na początek śmierć w pracy. 61-latek ginie pod kołami śmieciarki w Januszkowie koło Żnina. Pojazd najechał na mężczyznę, gdy wrzucał do niego worki z odpadami. Na miejsce przyjechało pogotowie, ale na pomoc było już za późno. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Zróbmy nowe referendum razem z wyborami, mówi Piotr Duda. Taką propozycję szef Solidarności zgłosił podczas konsultacji z prezydentem.
Padła dzisiaj także propozycja, zaproponowała, aby referendum w tych trzech sprawach, w tych trzech punktach odbyło się 25 października razem z wyborami parlamentarnymi. I to była jedna z propozycji, o której żeśmy dzisiaj także dyskutowali. Jestem przekonany, że pan prezydent podejmie decyzję właściwą, tak? Aby Polacy mogli się wypowiedzieć, aby kolejne nowe rządy w naszym kraju miały mandat społeczny do przeprowadzenia tych reform.
Piotr Duda i PiS wnioskowali do prezydenta o rozszerzenie referendum o trzy pytania. Miałyby dotyczyć obniżenia wieku emerytalnego, posyłania sześciolatków do szkół i ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją. Prezydent ma w tym tygodniu zdecydować, co z tym fantem zrobić. Liczą ponad 400 stron. Do krakowskiego sądu wpłynęły dokumenty z USA w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego. Dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. Sędziowie już się tym z dokumentami zapoznają. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wyznaczą termin kolejnego posiedzenia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Na razie telefonicznie, ale już wkrótce spotkają się oko w oko. Przewodniczący Juncker rozmawiał rano z prezydentem Poroszenką na temat aktualnej sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz wprowadzenie w życie porozumienia z Mińska. Uzgodnili, że spotkają się w Brukseli. Przed końcem tego miesiąca, tyle rzeczniczka komisji. W ostatnich dniach prorosyjscy separatyści ostrzelali m.in. cywilne zabudowania w okolicach Mariupola. Unia potępiła te ataki, wspólnota uzależnia decyzję o sankcjach wobec Rosji od przestrzegania porozumienia z Mińska. Zmieniamy temat. Nie działa klimatyzacja, nie ma pokoju z widokiem na morze, a miał być, róbmy zdjęcia. Nieudane wakacje można reklamować, przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Choć część Polaków jeszcze wypoczywa, wielu urlop ma już za sobą. Jeśli organizator wypoczynku nie wywiązał się z obowiązków po powrocie z wyjazdu, możemy złożyć reklamację. Ważne, żeby była ona dobrze udokumentowana i uzasadniona. Zdarzają się bowiem przypadki absurdalne.
Zdarza się, że konsument jest niezadowolony, bo na przykład w Egipcie jest bardzo gorąco albo jest za mała powierzchnia pokoju, przez co pewna para już się rozstała. Zdarzają się również tacy konsumenci, którzy jadą na wakacje wraz z biurem podróży tylko później po to, żeby złożyć samą reklamację, czyli już na miejscu doszukują się nieprawidłowości, wcielają się w taką rolę detektywa i później dochodzą swoich praw, często niesłusznie.
Mówi Agnieszka Majszak z UOKiK-u. Na złożenie reklamacji mamy 30 dni od powrotu z wakacji. Kolejne wiadomości o 16. Za oknem dużo słońca i ani jednej chmury. Ciepło. Termometry w regionie pokazują od 24 do 26 stopni. Wiatr chwilami mocniej dmucha, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
Sport, Eryk Hełminiak. 4 oferty na zakup Polonii. Tyle jest odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Bydgoszczy do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji żużlowego klubu. Specjalny zespół otworzył 4 koperty, ale nie zdradzi, kto stoi za dokumentami. Wiadomo, że wśród oferentów jest Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe oraz Władysław Golob. Aktualnie zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym. Później potencjalni nabywcy będą mogli zajrzeć do finansów Polonii i dopiero wtedy rozpoczną się konkretne negocjacje dotyczące sprzedaży zadłużonego klubu. Światowa siatkówka już niebawem w Toruniu. Od soboty do poniedziałku w toruńskiej hali kibice będą mogli oglądać w akcji naszą reprezentację. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Japonią, Iranem i Francją. Okazją do tego będzie 13. siatkarski memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Pomysłodawca i organizator turnieju Jerzy Mróz liczy, że dzięki udanym występom w naszym regionie reprezentacja Polski dobrze przygotuje się do wrześniowego Pucharu Świata.
Pierwsze miejsce powinna zająć Polska, ale tak naprawdę mnie interesuje, aby nasi dzięki memoriałowi wygrali Puchar Świata. I to jest dla mnie najważniejsze. To jest cel i zespołu naszego, a przy tym okazji zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich.
Nasz tenisista lepszy od turniejowej czternastki. Jerzy Janowicz wygrał z Francuzem Gaelem Monfisem 6-4, 7-5 w pierwszej rundzie turnieju rangi Masters na kortach w Cincinnati. Ta impreza jest jednym z ostatnich etapów przygotowań do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się 31 sierpnia. 100 tysięcy dolarów dla rekordzisty. Taką kwotę otrzyma każdy sportowiec, który poprawi rekord globu podczas Mistrzostw Świata w Pekinie. W 32-letniej historii tej imprezy 26 razy ustanawiano bądź wyrównywano najlepsze wyniki. Po ostatni pobiegła w 2011 roku w południowo-koreańskim Daegu jamajska sztafeta 4x100 metrów z Usainem Boltem w składzie. W 2009 roku w Berlinie Anita Włodarczyk posłała młot na rekordową odległość, a dwa tygodnie temu poprawiła ten wynik. Teraz to wszystko, a o 21 w sportowym podsumowaniu dnia powiemy więcej o sprzedaży Polonii i zawodach triatlonowych w Borównie.
Reklama. Zatrudnimy spawaczy. Firma BAS Bydgoszcz, zatrudniająca 700 osób, lider branży, produkujący dla światowych koncernów, w związku z nowymi projektami zatrudni spawaczy na bardzo dobrych warunkach. Kontakt 52 36 36 360. 52 36 36 360. Praca małpa bas.pol.pl. www.bas.pol.pl.
Zapraszamy na konferencję informacyjną o stanie zaawansowania projektu BioPlus. Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim, która odbędzie się w piątek 28 sierpnia w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. Patronat nad konferencją sprawuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencję dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30. Zaprasza
Magda Jasińska
i Marek Rzepa. Ponad 500 żołnierzy ochotników opuściło dzisiaj mury jednostki w grupie koło Grudziądza. Mówić będziemy o kontroli placówek oświatowych, a także o Dniu Pomocy Humanitarnej. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. To telefon do nas. pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Ponad 500 żołnierzy ochotników zakończyło dzisiaj służbę przygotowawczą w ramach Narodowych Sił Rezerwy. Uroczystość pożegnania szeregowych, którzy spędzili w koszarach 4 miesiące, odbyła się w jednostce wojskowej w grupie koło Grudziądza.
Szanowni Państwo, żołnierze, na uroczystym apelu w Centrum Szkolenia Logistyki żegnamy żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy w sposób świadomy i przemyślany, mimo braku ustawowego obowiązku służby wojskowej, zdecydowali dołączyć do grona tworzących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie wiem, zawsze chciałam być żołnierzem. Udało się.
Co było najtrudniejsze przez te 4 miesiące?
Myślę, że poligony, upał.
Jakie teraz ma Pani plany?
Dalej wstąpić w szeregi.
Gdzie?
No mam nadzieję, że u siebie tam w Rzeszowie.
Dużo trzeba było pompek zrobić, żeby...
Dużo trzeba było. Dużo. Na pewno dużo.
Co teraz, po tych 4 miesiącach?
Zawodowa służba. Giżycko-Węgorzewo.
Od młodych lat wojsko, cały czas się interesowałem pojazdami wojskowymi i tak jakoś spełniam swoje marzenia. Bo kompania dzieli się na plutony, pluton na drużyny i byłem akurat straszny drużyny. Tam zajmowałem się obowiązkami przydzielonymi z góry.
I co teraz?
No i teraz dalej do wojska.
Przerwa, wakacje jakieś.
No niestety nie mam przerwy, bo jestem jeszcze ratownikiem na basenie i już w czwartek bodajże mam dyżur. Także bez przerwy.
Co było najtrudniejsze? Tutaj koleżanka mówiła, upały, poligony.
Upały, poligony były raczej fajne. Bardzo mi się podobały te zajęcia na poligonach. I raczej z minusów to nie wymienię nic.
Panie pułkowniku, są młodzi, dobrze wyszkoleni, więc chyba z młodymi ludźmi w wojsku nie ma problemu.
Cieszy fakt.
Pułkownik Krzysztof Tokarczuk, dowódca garnizonu Grudziądz.
Że jest to istotna i znaczna, przynajmniej tak jak na ten turnus, bo 550 liczba ochotników. Ochotników to znaczy ludzi nieprzymuszonych do niczego, z własnej woli, z własnej decyzji stawili się do służby przygotowawczej. Widać było progres wynikający z ich przygotowania fizycznego, z ich zdolności, umiejętności wojskowych, ale przecież po to do nas przyszli, żebyśmy ten diament oszlifowali.
Proszę panie pułkowniku powiedzieć, co się udaje zrobić z takim młodym człowiekiem przez 4 miesiące? Na co wy, wojskowi, kładziecie największy nacisk?
Przede wszystkim chciałbym zwrócić również uwagę na to, jakie są motywacje tych ludzi, którzy chcą przyjść do wojska. Te motywacje w głównej mierze są takie, że bardzo często ci ludzie mają już do czynienia w większym lub w mniejszym stopniu ze sprawami wojskowymi. Są różne towarzystwa paramilitarne. Ludzie się dzisiaj bawią w paintball i w inne gry wojenne, nie tylko przy komputerze, i chcą właśnie, żeby im te sprawy przybliżyć i, ja tak jak mówię, oszlifować. I my w etapie pierwszym podstawowym uczymy ich rzemiosła, tego podstawowego wojskowego rzemiosła. Oswajają się z nim, poznają, czasami zagłębiają, bo ludzie są o różnym poziomie przygotowania wcześniejszego, a w drugim etapie przygotowujemy ich specjalistycznie już pod konkretne specjalności wojskowe.
Rodzice przyjechali po...
Syna.
Syna.
4 miesiące. Oczywiście. Przyjechaliśmy aż, wie pan skąd, z Poznańskiego.
Syn już niedługo wróci do domu. Przygotowaliście dla niego jakieś niespodzianki kulinarne na przykład?
No, cały dzień będzie dzisiaj. Mielony będzie na pewno, nie?
Mielony. Przygotował Marcin Doliński.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Toruńskie służby i urzędnicy sprawdzali stan oznakowania i barierek wokół szkół i przedszkoli. Wszystko po to, by uczniowie 1 września bezpiecznie dotarli do swoich placówek. Kontrola wykazała 21 uchybień.
My jako Toruńska Straż Miejska kontrolę rozpoczęliśmy już na początku sierpnia.
Jarosław Paralusz, rzecznik Toruńskiej Straży Miejskiej.
Wtedy nasi dzielnicowi dokonali takich kompleksowych kontroli placówek oświatowych pod różnym kątem. Z jednej strony kontrolowaliśmy oznakowanie, w jakim stanie są barierki oddzielające wyjście z placówek oświatowych na chodnik. Z drugiej strony kontrolowaliśmy porządek na terenie samych placówek oświatowych i czystość. Dodatkowo w połowie sierpnia dokonaliśmy takiej kontroli jeszcze z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg na podstawie tych wcześniejszych naszych informacji, które wcześniej zebraliśmy. Po tej kontroli ustaliliśmy, że jest ponad 20 różnego rodzaju elementów, które należałoby poprawić.
Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
Te nieprawidłowości to przede wszystkim niewidoczne oznakowanie poziome, czyli tradycyjne zebry w pobliżu szkół. Ustaliliśmy, że wszystkie te usterki zostaną usunięte do 28 sierpnia. Tego dnia sprawdzimy ponownie, czy tak też się stało, po to, aby już 1 września, kiedy zabrzmi pierwszy dzwonek, dzieciaki mogły powrócić bezpiecznie do szkoły. To oznakowanie było sprawdzane w rejonie szkół, ale także w rejonie przedszkoli. Także zakres sprawdzonych przez nas miejsc był dość szeroki, bo sprawdziliśmy okolice 55 placówek działających na terenie Torunia. Sprawdzaliśmy nie tylko stan oznakowania poziomego, ale również stan oznakowania pionowego, czyli między innymi widoczność znaków, czy te znaki informujące o tym, że w pobliżu są dzieci, znajdują się. Sprawdzaliśmy również stan techniczny barierek. Wszystkie te elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały sprawdzone.
My jako Straż Miejska przygotowujemy się dosyć mocno do rozpoczęcia roku szkolnego. Przygotowaliśmy taką bardzo szeroką ofertę edukacyjno-profilaktyczną. Lada moment nauczyciele otrzymają tą ofertę i będą mogli się zapisywać na nasze zajęcia. To, co nas cieszy, to bardzo duże zainteresowanie. W ciągu 2-3 dni mamy zajęte wszystkie terminy na najbliższe pół roku. To z jednej strony. Z drugiej, jeżeli chodzi o oddziaływanie typowo prewencyjne, nasilone kontrole od 1 września, czyli od momentu rozpoczęcia roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa dzieci, ale też ponowne nawiązanie kontaktu z dyrektorami, z pedagogami, z psychologami placówek oświatowych poprzez dzielnicowych, no i bliska współpraca w zakresie takiemu prewencyjnemu przeciwdziałaniu różnego rodzaju naruszeń prawa.
Czyli też jakieś patrole wokół szkół?
Z jednej strony będziemy realizowali tak zwane patrole szkolne, które będą kontrolowały tereny placówek oświatowych. Te patrole również są realizowane poprzez strażników w zasobach profilaktyki, którzy oprócz prowadzenia zajęć z dziećmi i z młodzieżą, również w swoich obowiązkach mają kontrolę przed zajęciami i po swoich zajęciach placówek oświatowych. Dodatkowo oczywiście jeszcze kontrole realizowane przez dzielnicowych w swoich rejonach.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Polska Akcja Humanitarna przypomina o obchodzonym jutro Dniu Pomocy Humanitarnej. Z tej okazji mieszkańcy Torunia oraz turyści będą mogli wziąć udział w akcji, podczas której powstanie wielki obraz wyklejanka. Będzie przedstawiał sytuację cywilów w krajach ogarniętych wojną i dotkniętych katastrofami naturalnymi. O Dniu Pomocy Humanitarnej i jego obchodach w Toruniu Monika Kaczyńska rozmawiała z Łukaszem Bartosikiem z toruńskiego biura PAHU.
Dzień Pomocy Humanitarnej to jest taki dzień w roku, w którym zwracamy uwagę przede wszystkim na kryzysy humanitarne. Kryzysy humanitarne występują w zasadzie w dwóch przypadkach. Pierwszym jest wojna, a drugim dużym takim problemem, wyzwaniem są katastrofy naturalne. To są dwa główne wyzwania, o których mówimy w Dniu Pomocy Humanitarnej. My przede wszystkim mówimy o sytuacji ludzi w tych właśnie wyzwaniach, jakimi są kryzysy humanitarne.
Katastrofy naturalne. No pierwsze, co ciśnie się na usta, to jest Nepal. Nepalczykom PAH również pomaga.
My zebraliśmy około 3 milionów złotych na Nepal. Ciągle zbieramy. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze dołożyć do tej pomocy, to oczywiście zapraszamy. Pierwsza część pomocy była udzielana tuż po trzęsieniu ziemi. Później mieliśmy porę monsunową. Musieliśmy zawiesić działania. I teraz właśnie nasz pracownik wyjechał po raz kolejny do Nepalu. Mamy przed sobą początek w zasadzie zimy i w tym czasie chcemy zbudować jak najwięcej schronień, więc to jest przede wszystkim nasz główny cel w tej chwili.
Katastrofy naturalne to jedno, tak jak wspomnieliśmy, druga kwestia to wojny i uchodźcy.
Jesteśmy świadkami przede wszystkim największego kryzysu humanitarnego świata od czasów II wojny światowej, czyli wojny w Syrii, która powoduje, że ponad 11 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy. Skala problemu jest ogromna. To jest problem zapewnienia podstawowych rzeczy osobom, które uciekają, które muszą tam żyć. My mamy misję na granicy Turcji i Syrii. Pomagamy w dużej mierze w zakresie dożywiania. Wspieramy lokalne piekarnie, które wypiekają chleb, czyli taką bardzo podstawową rzecz dla mieszkańców. To jest też pomoc w zakresie dostępu do wody. Dostarczamy wodę cysternami, dostarczamy tabletki do czyszczenia wody.
W jaki sposób można pomóc?
Dla nas najbardziej efektywnym sposobem pomagania jest zbieranie funduszy tutaj na miejscu i wydawanie ich na miejscu, w którym jesteśmy w przypadku udzielania pomocy. To powoduje, że po pierwsze jesteśmy w stanie szybciej pomagać, bo transfer środków pieniężnych jest o wiele szybszy niż cała logistyczna operacja związana z konwojem na przykład różnych rzeczy. Po drugie, potrzeby często się szybko zmieniają. My zapewniamy, że jesteśmy w stanie udzielić jak najbardziej profesjonalnej pomocy tam na miejscu, jeżeli zbierzemy określone środki.
Między innymi o tym, jak pomóc, gdzie są te konflikty w tej chwili, będzie można dowiedzieć się jutro podczas waszej specjalnej akcji na toruńskim rynku, na Starówce. Jak to będzie wyglądało?
19 sierpnia w Dzień Pomocy Humanitarnej zapraszamy na wielką wyklejankę. To jest akcja, która ma powiedzieć o sytuacji ludzi w trzech konkretnych kryzysach humanitarnych, w których PAH pomaga, to znaczy w Syrii, na Ukrainie i w Nepalu. Akcja będzie polegała na tym, że będziemy mieć cztery duże plansze i te plansze będą mieć specjalną legendę, według której uczestnicy naszej akcji będą je wyklejać. Będziemy tworzyć właśnie obrazy dotyczące sytuacji cywilów w konfliktach zbrojnych albo w katastrofach naturalnych.
I zanim jeszcze o cappuccino, to przypomnijmy, akcja odbędzie się jutro na rynku staromiejskim przy Flisaku. Potrwa od 11 do 18. Materiał przygotowała Monika Kaczyńska. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pikmałparadio.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. PiS zabiega o rozszerzenie katalogu pytań referendalnych. Politycy wraz ze związkowcami, leśnikami i przedstawicielami rodziców przekonywali do tego prezydenta Andrzeja Dudę. Już pojawiła się pierwsza informacja, że być może będzie drugie referendum 25 października. Taka propozycja padła w konsultacjach właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą. No i pytanie, czy państwo by chcieli, żeby były dwa referenda, które ważniejsze? Być może rzeczywiście te kolejne pytania też są bardzo ważne. Przypomnę, że te trzy pytania to dotyczące wieku emerytalnego, wieku obowiązku szkolnego, ale także ochrony lasów państwowych. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60, PIK, małparadia.pl, SMS-y pod numer 70, 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Informacja sprzed chwili. Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z sygnatariuszami wniosku o rozszerzenie referendum zadeklarował, że po rozpatrzeniu przedstawionych argumentów i zestawieniu ich ze stanem prawnym w tym tygodniu podejmie decyzję, czy będzie kolejne referendum, czy będzie mógł dopisać te pytania do obecnego. 52 34 5 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam pana.
Słuchacz z Wrocławka. Pani redaktor, ja wolałbym, żebyśmy na ten problem może spojrzeli w ten sposób, jakieś spartaczenie roboty w ten sposób przez prezydenta poprzedniej kadencji, bo te pytania o wiek emerytalny, pytania, które o sześciolatków idących do szkoły, to były takie pytania jakby oddolne, podpisane przez ogromną masę obywateli. I jakby pan Komorowski nie skonsultował tego referendum, które wcześniej było jakby ogłoszone. No po prostu to było tak usmażone na szybciutko na patelni takiej wyborczej. Nie było żadnej konsultacji, czy te dodatkowe pytania by były. I teraz patrzymy, kolejne referendum, kolejne pieniądze wyrzucone z budżetu państwa, pieniądze, których brakuje. No ale pytanie, czy winny jest ten, kto jakby pochyla się nad głosem ludzi, którzy jakby zgłaszali ten problem już dużo wcześniej, czyli to była inicjatywa oddolna. Czy te pieniążki są wydane dlatego, bo po poprzedniej kadencji prezydent jakby nie wziął pod uwagę głosu społecznego. No tutaj ja bym w ten sposób patrzył, że ktoś coś spartaczył, a w tej chwili jakby dodatkowe koszty nam się rodzą i nie przez tego, który jakby na nowo chce zrobić referendum, tylko przez tego, który te referendum jakby nie uzupełnił o ważne punkty społeczne. Nie wiem, bo ja mam takie wrażenie, że w tej chwili co PiS nie zrobi, to będziemy zaraz brali na cenzurę i zastanawiali się, czy oni robią słusznie, czy nie. Tylko, że jest jakaś akcja, była akcja wywołana przez...
Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić. Myślę, że pan prezydent właśnie nad tym się zastanawia, co zrobić, żeby to było właśnie, prawnie poprawne, tak?
Jeżeli prawnie nie będzie można dopisać do tych pytań, które w tej chwili są i prawdopodobnie nie będzie można, bo zresztą poprzedni prezydent powiedział, że to nie jest koncert życzeń i nie można takiego czegoś zrobić, to będzie tylko możliwość ogłoszenia kolejnego referendum i wydania kolejnych pieniędzy. I kto tutaj naprawdę jest winien? Bo ja jestem tak nauczony, wie pani, ja pracuję, jeżeli to
szef
wyda dodatkowe pieniądze, to zapyta się, czy to musiało tak być. My też powinniśmy się tutaj zastanowić, czy to musiało tak być, żeby dodatkowe referendum rozpisać.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 52 34 5 50 90 i 52 34 5 50 60. PIK, małparadio.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Pani Hania, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę pani, odnośnie tematu dzisiejszego, uważam, że żadne referendum nie powinno się odbywać, ponieważ to są ogromne koszty, a podobno dzieci u nas głodują w Bydgoszczy, w Polsce. Więc po co nam jeszcze kolejne referendum i jeszcze potem ktoś wymyślił jeszcze następne referendum, bo komuś się tak podoba, a koszty rosną. No to trochę proszę się zastanowić, a poza tym w Sejmie, jeżeli mamy 465 głów, to powinni w końcu coś wymyśleć. Takie jest moje zdanie i tych referendów moim zdaniem w ogóle nie powinno być i pan prezydent powinien w ogóle zamknąć sprawę w ten sposób.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Do rozmowy powrócimy, tak, już patrzę na pana Marka, po godzinie 15.30. Wojciech Gąsowski, ten sam od prywatek, zakazane wakacje.
Kreśloną datą w środku PRL. Wtedy prosto z morza pustą plażą ku mnie szła, taka ach jak ją Pan Bóg stworzył, ula la la la. Nad Bałtyku brzegiem wiatr melodię grał, z radiowęzła Niemen opa hukał. Wtedy już wiedziałem, żadna inna tylko ta. Kiedy się do niej przekonałem, ula la la la. To co było, to się nie zdarzyło, choć w pamięci mojej trwa. Tamto ciało tak się zlustrowało, że zostało tylko la la la. Wolno czas się toczył, nie istniał jak kto chce. Cierpiał lud roboczy na wczasach FWP. A co do tych cierpień, jestem przeciw, a nawet za. Byle się zdarzył taki sierpień, ula la la la. To co było, to się nie zdarzyło, choć w pamięci mojej trwa. Tamto ciało tak się zlustrowało, że zostało tylko la la la. To co było, to się nie zdarzyło, choć w pamięci mojej trwa. Tamto ciało tak się zlustrowało, że zostało tylko la la la. Jestem przeciw, a nawet za. Byle się zdarzył taki sierpień, ula la la la. To co było, to się nie zdarzyło, choć w pamięci mojej trwa. Tamto ciało tak się zlustrowało, że zostało tylko la la la. To co było, to się nie zdarzyło, choć w pamięci mojej trwa. Tamto ciało tak się zlustrowało, że zostało tylko la la la. Byle się zdarzył taki sierpień, ula la la la. Byle się zdarzył taki sierpień, ula la.
Kampania społeczna. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia.
Kampania społeczna.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
tej części województwo kujawsko-pomorskie na targach Expo w Mediolanie. Mówić będziemy o interesującej wyprawie, a także o wakacjach w Browarze B. Również o muralu z podobizną generał Elżbiety Zawadzkiej. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Województwo kujawsko-pomorskie ma swój drugi tydzień na targach Expo we włoskim Mediolanie. Zwiedzający z całego świata dowiadują się, dlaczego warto do nas się wybrać. Oglądają duże zdjęcia, m.in. toruńskiej starówki, meandrów Brdy w Bydgoszczy, plakatowy pokaz iluminacji wieczornego Grudziądza, robią własnoręcznie pierniki, uwieczniają się na specjalnej fotobudce. Jak donosi z Mediolanu szefowa kujawsko-pomorskiej organizacji turystycznej, w naszym pawilonie podobno jest spory ruch.
Kujawsko-Pomorskie znalazło się wśród 5 województw zaproszonych na Expo przez Polską Organizację Turystyczną, a kandydowały wszystkie województwa. Postawiliśmy na skojarzenia, mówi dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Bydgoszczy Agnieszka Kowalkowska.
To, co na pewno dobrze się kojarzy i jest rozpoznawalne jako polskie, regionalne i konkretnie toruńskie, to jest postać Mikołaja Kopernika, który był z Padwą, Bolonią, Ferrarą, z Rzymem związany. Natomiast jeśli chodzi o wątek współczesny, to chcemy pokazać, że składy kolejowe PES-y, które jeżdżą po całej Italii, pochodzą z Bydgoszczy. Przekornie dosyć pomyśleliśmy o naszej ekspozycji kulinarnej. Ta turystyka kulinarna cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiadomo, że konkurowanie z kuchnią włoską jest niezwykle trudne. To jest jedna z najlepszych kuchni świata. Pokazaliśmy produkty, które w jakiś sposób właśnie kojarzą się z tymi włoskimi wiodącymi. I to są nasze oleje w lekkiej opozycji do włoskiej oliwy. To jest olej lniany, olej rzepakowy, nasz tutaj kujawski, bardzo charakterystyczny, ale oczywiście ekologicznie produkowane, także to są te najlepsze, topowe nasze produkty. Jak również, no wiadomo, że Italia to jest kraj pasty przyrządzanej na wszelkie sposoby, a my zabraliśmy tam nasze przaśne, ekologiczne, ciemne makarony. Idea konstelacji dobrych miejsc to jest nasz nowy sposób opowiadania o regionie, o produktach turystycznych regionu. Chodzi nam o to, żeby stworzyć taką ideę przewodnią dla całej branży turystycznej, która pomoże w ciągu najbliższych kilku lat stworzyć dobre produkty sieciowe. Takie jest zapotrzebowanie w turystyce międzynarodowej. Pytają nas Polacy, ale też goście zagraniczni. Proszą o produkty sieciowe. Chcą otrzymać gotową propozycję pobytu w regionie, zwiedzania czy też przemieszczania się na przykład rowerem albo kajakiem. Trzeba przyznać, że takich produktów kompleksowo zbudowanych i obsługiwanych w tej chwili nie mamy.
Do prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Beaty Sawińskiej dodzwoniliśmy się wkrótce po tym, jak weszła do kujawsko-pomorskiego pawilonu.
Kujawsko cieszy się bardzo dużą popularnością. Widać, że konstelacje dobrych miejsc łapią. Pokazujemy, że tak naprawdę województwo kujawsko-pomorskie jest silnym regionem, który w różny sposób potrafi się promować. Z uwagi na tematykę Expo promujemy się poprzez produkty spożywcze. Mamy mnóstwo partnerów, od producentów kajmaków, musztard. Poprzez produkty spożywcze odnosimy to do konkretnych miejsc, poprzez pejzaże Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Borów Tucholskich. Także myślę, że na efekty nie będzie trzeba długo czekać. Mnóstwo ludzi robi sobie zdjęcia, przychodzi, podpytuje się o strony internetowe. W najbliższym czasie jako Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna uchwalać będziemy nowy portal turystyczny. Właśnie pod hasłem Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc.
A co przyciąga uwagę Włochów? O co pytają?
Pytają faktycznie o jabłka. Jabłko jest takim głównym elementem promocyjnym. W dniu dzisiejszym chociażby soki ze świeżych jabłek są wyciskane przed stoiskiem, także widać, że jest tam dość dużo osób, które wchodzą dalej. Polska jest kojarzona cały czas ze zdrową i ekologiczną żywnością. Jest to na pewno nasz atut, który warto wykorzystać. Mamy mnóstwo zdjęć z tłem z regionu kujawsko-pomorskiego. Widać, że Wódka cieszy się bardzo dużą popularnością. Ludzie wchodzą, wychodzą z pamiątką i będą na pewno tą wiedzę próbowali w jakiś sposób sobie rozszerzyć.
Jest nadzieja, że w przyszłym roku na ulicach tutaj i na ścieżkach usłyszymy włoski.
Włosi fenomenalnie mówią po angielsku, na pewno tym językiem będą szybciej się porozumiewali. Ale nie tylko Włochów bym oczekiwała, bo tutaj nie tylko Włosi przyjeżdżają zwiedzać Expo, ale słychać wszystkie języki świata.
Ekspozycja pokazująca krajobrazy, jedzenie i wydarzenia kulturalne w naszym województwie będzie czynna do 23 sierpnia. Dla Popołudnia z Nami Monika Siwak-Waloszyńska.
Wakacyjne Popołudnie z Nami.
Znudziły ich podróże rowerem po Europie, więc wybrali zachodnią Azję. Ich cel to Kaukaz. Gruzję, Armenię i Azerbejdżan będą przemierzać na dwóch kółkach. Bydgoscy podróżnicy wraz z grupą znajomych z całej Polski za kilka dni wyruszają w trasę. Przed nimi 1000 kilometrów, często po górzystym terenie.
Inicjatorem wyprawy jest bydgoszczanin Maciej Szramka. To on wraz z bratem Michałem od zeszłego roku szukał ludzi, którzy wraz z nimi chcą przeżyć wielką przygodę.
Zgłosiło się do nas ponad 100 osób, bo daliśmy ogłoszenie, że organizujemy taką wyprawę mniej więcej w listopadzie albo w grudniu zeszłego roku. I powolutku zbieraliśmy te osoby, każdy nas coś napisał, no ale to była taka wstępna selekcja. Później mieliśmy jedno spotkanie, drugie były spotkania w terenie z rowerami, sprawdzaliśmy się, kto jaką ma kondycję.
Ekipa skompletowana oprócz braci z Bydgoszczy tworzą ją ludzie z Torunia, Mroczy, Warszawy, Wrocławia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Zamościa. Wyruszają w najbliższą niedzielę.
Najpierw jedziemy do Warszawy. Mamy tutaj sponsora, który nas zawiezie do Warszawy i odbierze potem. Następnie mamy lot z Warszawy do miejscowości Kutasi. Tam wsiadamy w busa takiego miejscowego i jedziemy jeszcze 200 km w góry. I wtedy tam już ruszamy.
I już pierwszego dnia będzie pod górę.
Akurat zaczniemy od gór. Pierwsze dni będą bardzo wysokie góry, bo wjedziemy na prawie 3000 metrów. Potem zjedziemy z powrotem na dół. I następnie znowu wjedziemy pod górę Kazbek. To jest jeden z najwyższych szczytów na Kaukazie, oczywiście nie na niego, tylko w pobliżu, znowu prawie na 3000 metrów i znowu będziemy zjeżdżać, także w sumie pokonamy ponad 5000 metrów w pionie.
To będzie tak, że z tymi wszystkimi bagażami będziecie jeździć?
Tak, jedziemy ze wszystkimi bagażami, z namiotami, cały sprzęt jakikolwiek będzie nam potrzebny, mamy na rowerach, w sakwach, za sobą.
No to powiedzmy, co się znajdzie na tych rowerach, no bo ponad 2 tygodnie, no to jest co wozić ze sobą.
No tak, to na pewno ubrania, namioty, śpiwory, materace, takie rzeczy typowo biwakowe. Do tego no trochę jedzenia, wiadomo, większość jedzenia będziemy kupowali na miejscu i części zapasowe do rowerów. To niestety najbardziej ciężki bagaż to jest nasz. Do tego kuchenki turystyczne, cały sprzęt po prostu, żeby przetrwać w dziczy, nazwijmy to.
A obok trudnych podjazdów, ciężkiego sprzętu, rowerowych awarii czy pogodowych kaprysów, podróżnicy najbardziej obawiają się kłótni.
Tak, im człowiek jest bardziej zmęczony, im ma więcej kilometrów, każdy ma swój słabszy, lepszy dzień, więc na pewno się pokłócimy. Tylko pytanie, jak mocno i jak to się odbije na całej wyprawie.
Podróżnicy są jednak dobrej myśli i wierzą, że napięcia, które się pojawią, nie przysłonią im radości z wyprawy.
Mamy mniej więcej wyznaczoną trasę, tak, gdzie nas zostanie noc w zasadzie, tam będziemy spać.
To oprócz tych kłótni tam na miejscu trochę niepewności będzie.
Ludzie się nie boją. Ja trochę podróżuję i ludzi, czego jak czego, ale ludzi się nie ma co bać. Oczywiście są ludzie zli, ale ogólnie ludzie są dobrzy i pomocni i z ludźmi nie ma problemów. Mamy nadzieję, że to mimo tego, że to jest blisko granicy rosyjskiej, tam blisko Czeczenii i tak dalej, Inguszetia, mamy nadzieję z tego, co się orientujemy, co się dowiedzieliśmy z ambasady, od ludzi podróżujących tam, że nie ma raczej większych problemów z tym, więc oczywiście są jakieś tam niebezpieczeństwa typu dzikie psy, może być jacyś ludzie niesprzyjający, ale raczej się niczego tak nie obawiamy wielkiego.
Poza tym zasada jest taka, że zauważyliśmy, że im bardziej na wschód, tym zwykli ludzie są bardziej życzliwi.
A rowerowa wyprawa na Kaukaz potrwa do 7 września. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Wakacyjne
Popołudnie z nami.
W Centrum Kultury Browar B we Wrocławku przez całe wakacje organizowane były liczne zajęcia dla dzieci. Ten tydzień jest ostatnim wakacyjnym w browarze. Dzisiaj dzieci wspólnie z panem od angielskiego, Piotrem Wawreckim, szukały skarbów. Na najbliższą sobotę Centrum Kultury przygotowało wielki finał.
Jest 30 monet. Żeby ukończyć grę, musicie znaleźć 20. Minimum. Powiem wam tak, miesiąc temu dzieciaki znalazły wszystkie. Ukryłem w tak dziwnych miejscach, oni i tak znaleźli. Także nie martwcie się, na pewno znajdziecie.
Ja pewnie nic nie znajdę.
Myślę, że jest duża szansa, że znajdziecie. Ale to nie wszystko. Jedna z was osoba, która umie pisać i potrafi zapisywać cyferki, bardzo proszę i dodawać, pokażę tylko wszystkim, będzie musiała po każdej rozwiązanej zagadce czy zadaniu w języku polskim bądź angielskim wpisać odpowiednią liczbę. Dwie liczby dadzą kolejną, kolejne dwie dadzą kolejną. I na końcu będziemy mieli szyfr do rozwiązania ostatecznego zadania. No to zaczynamy, moi drodzy. Z dziedzińca zmierzamy jakim kolorem?
Niebieski.
Więc kierujemy się do drzwi, no i moi drodzy, szukajcie niebieskiego.
W browarze w czasie wakacji ciągle gwarno. Dzisiejsze gry to jednak nie koniec propozycji, chociaż wakacje mają się już ku końcowi. Dyrektor Centrum Kultury Browar B, Lidia Piechocka-Witczak. Jeszcze zapraszam.
W sobotę 22 sierpnia podsumujemy spotkania wakacyjne Festiwalem Papieru. Od godziny 16 zapraszamy nie tylko młodych ludzi. Chcemy, żeby było to takie spotkanie integrujące rodziny integrujące osoby w różnym wieku. Papier będzie niejako bohaterem tego popołudnia. Będzie używany i wykorzystywany w przeróżny sposób, bo oprócz no, takiego jakby najprostszego pomysłu, jakim no, prostego, ale i w wykonaniu no, niezbyt prostego, czyli origami, będziemy papier wykorzystywać na przykład do działań sportowych, bo będzie rzut papierowym oszczepem, będzie podnoszenie papierowej sztangi, będzie rzut kulą, będzie także czerpanie papieru, czyli pokazanie tego, jak on powstaje, będzie pisanie gęsim piórem. Wszystko to, co wokół papieru w ciągu kilku godzin można zrobić, temu wszystkiemu będą towarzyszyć ciekawe nagrody. Myślę, że to także taki jest świetny wabik, żeby przyjść na to popołudnie do nas. Najczęściej będą nagrody związane ze szkołą po prostu. Będziemy wyposażać te wspomniane plecaki i tornistry.
Kiedyś we Włocławku pamiątka z celulozy, a dzisiaj festiwal papieru. Do popołudnia z nami Anna Budlińska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Mural Kadry z życia generał Elżbiety Zawadzkiej powstaje na wieżowcu, w którym mieszkała honorowa obywatelka Torunia, legendarna Cichociemna i kurierka Armii Krajowej. Tworzą go młodzi toruńscy artyści. Koszty sfinansowało Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pomysłodawcą jest Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej. Mural przy ulicy Gagarina 132 do 138 w Toruniu będzie gotowy do końca sierpnia.
O której zjeżdżacie? Spoko.
Andrzej Poprostu.
Iga Szymańska. Na razie malujemy środkową część, potem zajmujemy się panią Elżbietą Zawadzką, która siedzi przy biurku.
Elementem przewodnim jest list, czyli jakby kurierska działalność. Pani generał, mamy Zawadzką jako kobietę, która poświęciła swoją kobiecość jakby na rzecz no, wojny, pomocy ludziom. Mamy Zawadzką jako młodą kobietę, zdjęcie właśnie ze studiów w Poznaniu, na misji w Londynie. To wszystko jest tak naprawdę na planie samolotu, z którego skakali w tamtym okresie Cichociemni. Wywodzę się z komiksu, z ilustracji przede wszystkim. Jest to dla mnie najbliższa forma, przedstawia takiej narracji, opowieści. No i mamy te kadry z życia subiektywnie przeze mnie wybrane. Nie ukrywam, że też sporo mi dało jakby buszowanie po samej fundacji, po archiwach, które zebrała przez lata pani generał. Obejrzałem trochę filmów, porozmawiałem z ludźmi.
Udział w tym przedsięwzięciu, bo to jest postać wyjątkowa, honorowa obywatelka Torunia, która jak tutaj już zostało powiedziane, walczyła o niepodległość.
To jest dla mnie jak po prostu zaszczyt robienia czegoś takiego. Nie wiem jak dla Andrzeja, Pawła i Damiana, bo ja tu mieszkam naprzeciwko i ja dopiero się dowiedziałam, że to honorowy obywatel Torunia. To po prostu taki szok.
Wyzwanie na pewno. Na pewno jakiś zaszczyt, tak. Ale przede wszystkim jakby dla mnie chyba promowanie jakby tej postaci. Ja też o generał Zawadzkiej dużo nie wiedziałem przed przystąpieniem do realizacji tego. I mijałem wiele razy tą tablicę, tutaj pamiątkową. Mijałem pomnik na Podmurnej, bo mieszkam na Starówce. Ale to jakim medium, które bardziej dociera do mnie niż mosiężne pomniki, to jest właśnie mural, to jest narracja, to jest ilustracja. I w ten sposób wydaje mi się, próbuję właśnie zainteresować postronnych w jakiejś takiej właśnie świeżej formie i opowiedzieć o tym, a tak naprawdę zmotywować ludzi do dowiedzenia się na własną rękę o tym, kim była ta postać. Iga jest doskonałym przykładem, że to się udało i ona stoi z projektem cały dzień pod ścianą i tłumaczy wszystkim przechodniom, którzy mają problemy ze zrozumieniem, o czym to wszystko opowiada i jaka jest tego idea.
Bardzo ładnie. Widzę panią Zawadzką.
Bardzo dobrze. I tak powinniśmy tą historię wyrzucać na wierzch. Nie chować gdzieś tam po jakimś muzeum, do którego większość ludzi nie chodzi, a żeby to było widać. Zawsze ktoś tam pomyśli, nawet i młody człowiek pomyśli o tym.
Agnieszka Uciówek, pracownik Fundacji Generał Zawadzkiej. Wpadłam na pomysł stworzenia muralu poświęconego pani generał Zawadzkiej i napisałam do Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Udało nam się zdobyć te środki. Ja tym projektem koordynuję i właśnie teraz tworzymy na bloku, w którym mieszkała do końca życia, czyli to jest blok na Gagarina 132 na 138.
To też jest wyjątkowe, że w tym właśnie młodzi uczestniczą, że swoim zaangażowaniem, wykorzystując swój talent, pokazują starszym sąsiadom kawałek historii ważnej dla Torunia i dla naszego kraju.
Chcieliśmy właśnie zaangażować młodych ludzi i też ich spojrzenie na patriotyzm. Dlatego zaprosiłam właśnie tutaj młodych toruńskich artystów z fajnym takim spojrzeniem świeżym na temat, żeby po prostu potrafili go też również fajnie przekazać innym młodym ludziom tutaj zamieszkującym, bo tak naprawdę jest bardzo dużo młodzieży, studentów, ludzi przyjeżdżających z całej Polski, którzy w ogóle nie mają świadomości, że taka postać jak generał Zawadzka istniała, a jednak była bardzo ważną postacią na kartach historii Polski. Zawadzka też przecież wybrała udział w Solidarności, bo do końca się nie poddawała, żeby gdzieś tam walczyć obywatelsko na rzecz ojczyzny, na rzecz tego kawałka ziemi, na którym się zamieszkuje.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Dodajmy, że z budżetu obywatelskiego w przyszłym roku w Toruniu powstanie szlak patriotyczny składający się z 8 murali i aplikacja na smartfony, która prowadzić będzie po pracach z informacją, co one przedstawiają. Za kwadrans 16, 52, 345, 50, 90 i 52, 345, 50, 60. Pik małparadio.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzisiaj powracamy do referendum, bo prawdopodobnie w tym tygodniu będziemy mieć decyzję pana prezydenta, czy będzie dodatkowe referendum składające się z kolejnych trzech pytań, czy też uda się dopisać do rozpisanego na 6 dzień września referendum kolejne pytania. No i pytam państwa, czy wezmą państwo udział, czy potrzebne są nam te referenda. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Słuchamy.
Wie pani, ja tak słucham tej audycji już od dłuższego czasu i dochodzę do wniosku, że Radio PIK to stało się radiem pisowskim i filią Radia Maryja. Bo jak ktoś krytykuje PiS, to pani wyłącza.
Wie pan, tak nikogo dalej. Nie wyłączam akurat. No.
Nie, no wie pani, ja już słucham codziennie i tak jest, że jak ktoś tam krytykuje działaczy pisowskich, to pani wyłącza.
Albo nie wyłączam nikogo.
Jak prezydenta, to już pani tak się go boi. A pan Duda niech nie robi jakichś tam dodatkowych referendów, tylko niech zrobi te obietnice, które... Bo on chce referendum, żeby społeczeństwo odpowiedziało, czy chce dłużej pracować. I wtedy zwali na społeczeństwo, że społeczeństwo tak chciało. Bo wie pani, jak wprowadzi te 65 lat... To będziemy drugą Grecją. Dziękuję, do widzenia.
No i widzi pan, nie wyłączyłam. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK małparadio.pik.pl SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. The way you got over me too, yeah. Seems like my time has come. Witam pana, dzień dobry.
No bo tu chodziło o wyłączanie.
I pan też.
W ogóle nie jest pani przygotowana, no.
I pan też.
No nie, no bo jak pani wyłącza, a pani mówi o wyłączaniu. Ten pan ma włącznik i on wie, co robi przecież.
Tak no. Nie utrwalajmy tych błędów, dobrze?
No nie.
Pozdrawiam serdecznie. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Ale również PIK małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. Pan Zbigniew, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Na temat referendum chciałbym powiedzieć króciutko.
Bardzo proszę.
Panie redaktor, nasi przedmówcy, tak na partie polityczne, na PiS, na PO, a może co innego zrobić? Nie referendum w tych sprawach, bo w tej sprawie, jeśli chodzi o skrócenie wieku emerytalnego, to już społeczeństwo ileś procent się opowiedziało, które podpisywały się w tej sprawie. A druga sprawa, to może referendum zrobić, jak wszystkie partie przed kampaniami wyborczymi do parlamentu obiecują, żeby skracać, zmniejszyć liczebnie parlament, likwidować senat. Właśnie może zróbmy referendum w tej sprawie. Taka jest moja propozycja. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Pozdrawiam. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. I wanna be with you everywhere. Oh, Witam pana, dzień dobry.
Dwóch pierwszych panów, to chyba, nie wiem, no nie wiedzą, kiedy wybory parlamentarne, bo ja słucham różnych stacji, jedynki i zetki, i prawdopodobnie ma być dopisane do wyborów, referendum do wyborów parlamentarnych, no, w ten sposób. A to ja bronię panią redaktor, bo jak tak można człowieka, który całe godziny spędza w redakcji i zaraz tak, jak to się powie, tak wiadrem wody podać
na
głowę.
Ale powiedzmy
no.
Jeszcze tyle, że jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość tych pytań, czy to będzie...
Tak, tak. Czy i o lasach tych trzech pytań, tak, dopiero dzisiaj u pana prezydenta jest chyba tam te, dzisiaj się zeszli wszyscy i to im prawdopodobnie będzie dopisane, żeby te 100 milionów uratować. Ludzie kochani, no. Dzieci głodne chodzą, tych nie mają podręczników, plecaków nie mają w ten sposób, no. Jeśli już to dopisać, moje jest takie zdanie, do wyborów parlamentarnych. Jedna energia, jedna pieniądze, jedne komisje, w ten sposób. Dziękuję pani redaktor.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Pan Maciej, dzień dobry.
Pani redaktor, tak. Ja chciałem być troszeczkę odwrotny, jeśli wszyscy co dzwonią, bo ja mam w tej chwili 60, prawie 5 lat i jeszcze pracuję cały czas. Ledwo się ściany trzymam po prostu, a jeszcze do pracy muszę.
Czyli pan chce jeszcze wydłużyć wiek,
i jeszcze
tak?
Chcą mi wydłużyć to po prostu na ten, to niech się pocałują. Przepraszam.
Ale wyhamował pan bardzo pięknie. Pozdrawiam serdecznie.
I referendum może być, bo powinno być, bo wtedy będzie wiadomo, czy ludzie tego chcą, czy nie.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
No, do usłyszenia.
Chociaż, jak słyszeliśmy z ust pana sędziego Hermelińskiego z PKW, wcale nie jest powiedziane, że jeżeli nawet referendum będzie wiążące, czyli przekroczy frekwencję 50%, to posłowie muszą zmienić prawo zgodnie z wolą narodu. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Pan Jerzy, dzień dobry, słuchamy.
Mieszkam przy ulicy Wyszyńskiego, proszę panią, blisko szpitala. Jeżdżą karetki i o 23, po 23, kiedy jest wolna ulica, nikogo nie ma, jedzie i wyje po prostu tym sygnałem. Czy są na to jakieś przepisy, czy jak?
Spytamy, dobrze? Sama jestem ciekawa. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Polska piosenka prawie w całości. Krzysztof Krawczyk, Pół wieku człowieku.
Bywałeś zawsze w drodze. Pół wieku bez Boga i z Bogiem. Pół wieku goniłeś piękne marzenia. Pół wieku śpiewałeś, szukając spełnienia. Pół wieku człowieku to dużo i mało. Pół wieku człowieku czas jakby oszalał i pędzi przed siebie, aż trudno mu w biegu dotrzymać jest kroku. A do mety daleko i
Idziesz naprzód i nie liczysz strat, choć czasem upadasz jak domek z kart. Wiesz, że prowadzi ciebie Bóg, a nie fart. Do celu podążasz wciąż i nigdy nie opadniesz z sił. Z losem o swoje będziesz się bił, wgryzając się w życia miąższ. Do celu podążasz wciąż, mimo spojrzeń złych i zatrutych języków, mimo uwag zazdrosnych krytyków. Już prawie pół wieku dla duszy dajesz ludziom leku. Poznałeś dobrze siebie, pół wieku, jak słońce na niebie. Pół wieku, bywałeś życiem pijany. Pół wieku, kochałeś i byłeś kochany. Pół wieku, człowieku, to dużo i mało. Pół wieku, człowieku, czas jakby oszalał i pędzi przed siebie, aż trudno mu w biegu dotrzymać jest kroku do mety daleko. Pół wieku, człowieku, to dużo i mało. Przecież nam jeszcze coś chyba zostało, bo jedno pytanie powraca z uporem. Czy jesteś na górze, czy jesteś na dole?
Tak jest, jedna miłość dla całego świata, dla wszystkich ludzi.
Pół wieku.
Reklama.
Uwaga, plantatorzy rzepaku! Firma Obrol oferuje szeroką gamę odmian nasion siewnych rzepaku w atrakcyjnych cenach. Kupując w pakietach promocyjnych, oszczędzasz pieniądze. Policz, a przekonasz się, że warto skorzystać z bogatej oferty firmy Obrol. Polecamy nawozy Pimak Agro. Punkt sprzedaży nasion siewnych rzepaku, Salno 40, telefon 660 415 443 lub 52 382 39 14.
Rolniku, w dniach 5-6 września zapraszamy na targi rolnicze Agrofarma w Kowalewie Pomorskim. Najnowocześniejsze maszyny rolnicze, ciągniki, części do maszyn, technologie pożniwne, światowe marki, polscy producenci. Uwaga, w tym roku jedno miejsce, dwa wydarzenia. Równolegle odbędą się kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzko-diecezjalne. Pamiętaj, targi rolnicze Agrofarma 5-6 września, Kowalewo Pomorskie, ulica Chopina w sąsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu. Zapraszamy wszystkich rolników z Kujaw i Pomorza. W sobotę 5 września od 10 do 17, w niedzielę 6 września od 9 do 17. Darmowy wstęp i parking. Więcej na stronie www.agro.butecpoznan.pl.
Zakłady młynarskie PZZ Świecie prowadzą skup i sprzedaż zbóż konsumpcyjnych i paszowych, pszenicy, jęczmienia, żyta, pszenżyta i rzepaku. Magazyny są czynne od poniedziałku do piątku od 6 do 18 przy Fabrycznej w Świeciu. Musisz kupić lub sprzedać zboże? Zadzwoń, umów się i po problemie. 52 331 33 71. Zapraszamy.
Brodnica zaprasza inwestorów do Brodnickiego Parku Przemysłowego. To ponad 9 hektarów terenów inwestycyjnych, gotowych do zagospodarowania. Doskonałe miejsce usytuowane zaledwie 50 km od autostrady A1. W sąsiedztwie ważnego szlaku komunikacyjnego łączącego Trzebnicę z Ostrudą, drogą krajową nr 15. Teren przygotowany pod funkcje produkcyjne, składowe, magazynowe. Dołącz do najlepszych, którzy tu usytuowali swój biznes. Brodnica. Miasto udanych inwestycji. Więcej informacji na stronie internetowej www.brodnica.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Reklama.
80 lat na fali.
Jest 16.
18 sierpnia, wtorek, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, koło miejscowości Nowe Marzy, koło Świecia. Samochód osobowy uderzył w barierki, nikomu nic się nie stało, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. Tragiczny finał poszukiwań 60-letniego mężczyzny w Wilczkowie. Jego ciało odnaleziono w studni. Prawdopodobnie sam wpadł do niej, nie przeżył. Zaniepokojeni sąsiedzi szukali mężczyzny od kilku dni. Brodniczanie pamiętają o 95. rocznicy bitwy polsko-bolszewickiej. Z tej okazji za godzinę w Farze zostanie odprawiona msza święta. Po niej uczestnicy przejdą na cmentarz wojskowy w Lasku Miejskim. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na trasie przemarszu.
To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
Pożar w Borkowie koło Gdańska opanowany. Przypomnę, w ogniu stanął magazyn z opakowaniami foliowymi. Kilkudziesięciu pracowników uciekło przed płomieniami, zanim przyjechali strażacy. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale zawalił się dach hali. Prawdopodobnie to jeden z pracowników zaproszył ogień.
Sam się do tego motoryczka przyznał, bo że jakieś wiaderko mu się zapaliło z czymś, nie? Prawdopodobnie od tego to wszystko poszło, nie?
To był rozpuszczalnik, czy folia się jaka zapaliła, dokładnie nie wiem. Próbowaliśmy zaratować na swoją jakąś skalę. Ubraliśmy maski tlenowe, próbowaliśmy wejść tam z gaśnicami. Za dużo było dymu, że nie daliśmy rady to po prostu ugasić.
Palą się materiały gotowe, czyli prawdopodobnie wszystko PCV, folia, szprecz, no i pewnie półfabrykaty do tego, tak? Maszyny również, tak, które są do linii technologicznej.
Nie wiadomo, jak długo potrwa dogaszanie ognia. SLD rusza z kampanią stopiową. Sojusz pokazał billboard, który ma zachęcić Polaków do głosowania przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym. Są niebezpieczne dla demokracji, przekonuje poseł Zbigniew Zaborowski.
Polska pękłaby na pół, wzdłuż Wisły generalnie, ale Polska północno-zachodnia to byłaby domena dzisiaj Platformy Obywatelskiej, Polska południowo-wschodnia PiSu. Brakłoby miejsca dla Ruchu Ludowego, dla Lewicy, brakłoby miejsca na scenie politycznej dla inicjatora jednomandatowych okręgów wyborczych, dla Pawła Kukiza.
Poza kampanią billboardową partia planuje też konferencje prasowe i rozdawanie ulotek. Na koniec skarby z Wisły. Rekordowo niski jej poziom sprzyja sprzątaniu dna. Okazuje się, że królowa rzek skrywa w sobie nie tylko śmieci.
Prezes Fundacji Ja Wisła Przemysław Pasek znalazł fragmenty butelek i talerzy, które mogą pochodzić z drugiej połowy XVIII wieku.
Przechadzałem się po prostu brzegiem Wisły i nic nie grzebałem, tylko zbierałem z powierzchni ziemi. W ogóle nie kopałem.
Prawdziwy skarb kilka lat temu znalazł zespół doktora Huberta Kowalskiego. Marmury, które zatonęły w czasie potopu szwedzkiego. Archeolog przyznaje, że czasami niski poziom wody sprzyja odnajdywaniu skarbów.
Zawsze jest taka szansa. My szukamy orła, więc może jego dziób gdzieś wystaje. Jak ktoś zobaczy dziób orła bądź fragment korony, proszę powiadomić.
Jednak w większości przypadków skarby są pod grubą warstwą mułu, piasku i kamieni. Żeby je znaleźć, potrzebne są sonary, a te, aby dobrze pracować, muszą mieć co najmniej 1,5 metra wody. Na taki wodny luksus w Wiśle przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości o 17.
Zawsze dobrej pogody życzy sponsor Interwax Wacek Górny, dystrybutor ciągników Zetor i maszyn rolniczych.
Słonecznie i ciepło w regionie od 24 do 26 stopni, na barometrach 1010 hektopaskali. W nocy od 11 do 13 stopni, a jutro maksymalnie 24 kreski.
Uśmiechu w każdą pogodę życzy sponsor Interwax Wacek Górny, dystrybutor ciągników Zetor i maszyn rolniczych.
Reklama.
Słońce, tropiki, plaże, palmy, baseny.
Kochanie, nie nakręcaj się. Przecież dopiero wróciliśmy z urlopu.
Oj tam. Ja zaraz ruszam do Term Maltańskich.
Aktywne lato nadal trwa. Codziennie bezpłatne zajęcia aqua aerobiku, aqua zumby, animacje dla dzieciaków i promocja 30 minut gratis. Wejdź na www.termymaltańskie.com.pl i sprawdź grafik letnich treningów w największym aquaparku w Polsce. Termy Maltańskie. Sport i relaks.
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Dolnej Wisły zaprasza na Festiwal Smaku Gruczno 2015. 22 i 23 sierpnia. Rozpoczynamy o 10:00. W programie m.in. prezentacje wytwórców, turnieje, koncerty, konkursy z nagrodami i wiele atrakcji. Festiwal Smaku. Impreza, której nie możesz przegapić.
Po
Po starej znajomości musisz mnie pomóc.
Co trzeba?
Kilku ludzi, co Pietra nie mają.
Mokra robota.
Nie, jeden facet musical o mnie robi. W Teatrze Syrena. Kariera nikodemadyzmy.
Gość polityczny?
Niech cię to. Artysta.
A, ukatrupić.
Tylko postraszyć, by dobry spektakl o mnie zrobił.
Kariera Nikodema Dyzmy, najnowszy hit Teatru Syrena. Już 6 września w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety w kasie opery oraz na stronie biletyna.pl.
Zapraszam, Przemysław Bluszcz.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen działa jak naturalny kosmetyk, poprawiając m.in. wygląd twojej skóry? Nasi specjaliści zdrowego snu oraz producent wysokiej klasy materacy i poduszek firma Tempur to wiedzą. Dlatego korzystając z naszej wiedzy, wspólnie pomożemy ci wybrać model materaca zapewniający najwyższy komfort spania. Dekpol, właściciel serwisu www.materacy.sklep.pl oraz Tempur Polska zaprasza do salonu materacy. Bydgoszcz, ulica Fosza 30, vis-a-vis opery.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za moment spotkanie z Pawłem Skrabą, który wybiera się na Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce do Pekinu, ale z aparatem fotograficznym. Będziemy również wspominać Mariana Adamskiego, jednego z najwybitniejszych realizatorów dźwięku w Polsce. Towarzyszył im w Londynie, Moskwie, Pradze. Teraz jedzie z nimi do Pekinu. Paweł Skraba jest fotografem urodzonym w Grudziądzu, mieszka w Toruniu, a zawodowo związany jest z Bydgoszczą. Fotografowanie sportu to jest jego nie tylko zawód, ale także jego wielka pasja. W czwartek w ślad za naszymi sportowcami wyrusza z czwórką innych polskich fotoreporterów na lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. Przed wyjazdem rozmawiała z nim Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Pekin po raz pierwszy pojawi się na mapie twoich podróży?
Po raz pierwszy i trochę zupełnie przypadkiem, bo akurat do Chin mnie nigdy jakoś nie ciągnęło specjalnie. Pekin przygnał mnie trochę kolokwialnie mówiąc zawodowo. Lecę tam rzeczywiście na Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce fotografować radość i smutek naszych reprezentantów, ale mam nadzieję, że więcej będzie tej radości.
No ale jakie to są emocje dla ciebie jako fotografa w momencie, kiedy właśnie no, czekasz z tym aparatem fotograficznym na ten moment? No, czekasz nie tylko na wynik, ale żeby złapać tę chwilę.
No, już nawet sobie trochę o tym myślałem. Po pierwsze, wyobrażam sobie, średnia temperatura w tej chwili w Pekinie to 42 stopnie, wilgotność 76, więc już wyobrażam sobie, jak stoję, cały spocony i już nic nie widzę, bo pod cały czas po mnie ścieka z tym aparatem i czekam, aż będzie wreszcie ten najważniejszy rzut i ten ułamek sekundy, żeby złapać tę najważniejszą radość, czy to Anity Włodarczyk, czy Pawła Fajtka, czy Piotra Małachowskiego, czy trenującego właściwie w Bydgoszczy Marcina Lewandowskiego, którzy się cieszą z tego, no miejmy nadzieję, złotego medalu. Jakie to są dla mnie emocje? No, to jest taki najważniejszy wyjazd dla mnie w roku, na który właściwie cały rok pracuję, czekam, bo to jest coś innego niż ta praca codzienna, więc no, to jest bardzo ważne, niesamowite i bardzo się cieszę, że lecę.
Pamiętam, że w Londynie miałeś trochę czasu na takie sesje fotograficzne z zwycięzcami.
W Londynie było trochę na to czasu, w Moskwie też jeden dzień taki znalazłem i na Placu Czerwonym właśnie parę fajnych zdjęć udało się zrobić. W Pradze też był na to czas. No i liczę, że w Pekinie przy tych najważniejszych punktach też się uda, tylko jedno mnie tam przeraża, bo o ile w Moskwie czy w Pradze wsiadłem w metro czy taksówkę i w 20 minut byłem w centrum, o tyle w Pekinie ten stadion jest strasznie daleko. Jak pomyślę o tym, jakie są tam korki, to cały dzień może zejść na dojazd. Jakoś już teraz przed wyjazdem nawet się umawiałem z wieloma i prosiłem, żeby po tym medalu nie wpadli w szał radości i celebrowania, ale żeby znaleźli dla mnie może te parę minut, a też mieli z tego jakąś fajną pamiątkę.
A co jest dla ciebie najbardziej fascynujące, jeżeli chodzi o fotografowanie sportu?
Najbardziej emocjonują mnie chyba dwie rzeczy i powodują, że dla mnie jest to taka adrenalina, czyli ja żyję i zdobywam trochę medal z tymi sportowcami, bo bardzo mnie to wszystko stresuje, ten każdy ich rzut, bieg i tak dalej. I czasem łapię się na tym, że zamiast robić zdjęcia, ja patrzę na to, jak ta Włodarczyk rzuca, a przecież powinienem robić zdjęcia. Niestety te moje najlepsze zdjęcia nie powstają w tych najważniejszych momentach. Powstają podczas eliminacji na przykład, kiedy jestem jakoś tak rozluźniony, pewnie jak ci sportowcy, a w tych kulminacyjnych momentach ja razem z nimi żyję.
To najważniejsze zdjęcie zrobione do tej pory, jeżeli chodzi o sport.
To chyba Londyn, to chyba Igrzyska Olimpijskie. Może nie są to najpiękniejsze zdjęcia, natomiast to takie zdjęcia, które trochę dały mi przepustkę do takiej ogólnopolskiej fotografii i które otworzyły mi trochę drzwi. To zdjęcie Adriana Zielińskiego, czyli ówczesnego złotego medalisty Igrzysk w Londynie w podnoszeniu ciężarów, sportowca z Mroczy, który po prostu zapozował mi z polską flagą i medalem na tle Tower of London. I to zdjęcie obiegło wiele ogólnopolskich gazet i spowodowało, że właśnie gdzieś tam udało mi się jeździć dalej i kontynuować tę moją pasję.
A z którego medalu z kolei ty jako ten taki kibic cieszyłeś się najbardziej?
Cieszę się z każdego złotego i mam nadzieję, w Pekinie mam taką założoną liczbę, że musi być, no, 3 złote medale muszą być. Więc mam nadzieję, że z tych 3 będę się cieszył razem z moimi kolegami fotografami, bo jedziemy tylko w 5 osób z Polski. Także czekamy na 3 złote medale, no a przynajmniej pozostałych, no niech będzie tylko 8. No.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Do końca miesiąca być może poznamy nowego właściciela żużlowej Polonii. Oficjalnie pojawiły się 4 odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Bydgoszczy do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji żużlowego klubu. Specjalny zespół otworzył dziś 4 koperty, ale nie zdradzi, kto stoi za dokumentami. Obecnie zaproszenia są weryfikowane pod względem formalnym, wyjaśnia rzecznik biura prasowego prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
Dzisiaj zespół negocjacyjny dokonał otwarcia 4 odpowiedzi dotyczących sprzedaży akcji ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. Aktualnie te odpowiedzi są weryfikowane przez zespół pod kątem formalnym. Zainteresowani kupnem akcji zostaną w kolejnym etapie poinformowani o możliwości przystąpienia do badania finansów spółki, co nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że złożone odpowiedzi nie są tożsame ze złożeniem oferty nabycia akcji spółki, wyrażają jedynie chęć podjęcia negocjacji przez te podmioty. Złożenie konkretnych ofert natomiast jest oczekiwane po badaniu kondycji finansowej spółki. Co również ważne, na obecnym etapie nie podajemy nazw podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie prezydenta do negocjacji.
No właśnie, bo kibiców przede wszystkim będzie interesowało kto. Oficjalnie nie możemy mówić o żadnym podmiocie.
W tej chwili oficjalnie jeszcze takich informacji nie możemy udzielić.
Wczoraj prasa powoływała się, że są 3 zainteresowane podmioty, czyli oficjalnie 4 jest zainteresowanie Polonią.
Tak, dzisiaj jeszcze wysyłaliśmy kolejny komunikat po posiedzeniu zespołu negocjacyjnego. Faktycznie zostały złożone 4 odpowiedzi na zaproszenie prezydenta miasta do negocjacji w sprawie zbycia akcji Polonii Bydgoszcz S.A.
I teraz tak praktycznie jeszcze, kiedy możemy spodziewać się jakichś bliższych konkretów, to wiadomo?
Tak jak powiedziałam, w tej chwili te odpowiedzi są pod względem formalnym weryfikowane. No i w ciągu najbliższych kilku dni, czyli po tej weryfikacji, podmioty zainteresowane zostaną poinformowane o możliwości przystąpienia do badania kondycji finansowej spółki.
Czyli drodzy kibice, kilka dni cierpliwości na pewno.
No myślę, że kilka dni to jest takie minimum, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest proces, który może się zakończyć w ciągu kilku dni.
Wśród oferentów jest Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe oraz Władysław Gollop. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zainteresowany kupnem Polonii jest też bydgoski biznesmen z branży gastronomicznej.
Wakacyjne popołudnie z nami.
Profesjonalista, niezwykle życzliwy gawędziarz tak zmarłego Mariana Adamskiego wspominają dziennikarze i realizatorzy Polskiego Radia. Marian Adamski był zaliczany do grona najwybitniejszych realizatorów dźwięku w Polsce.
Miał słuch absolutny, podkreśla dziennikarz Henryk Szrubasz.
Wtedy liczył się przede wszystkim słuch i wyczucie, a Marian Adamski to wyczucie i ten słuch miał absolutny. Poza tym ta życzliwość i perfekcja w pracy dawały taką pozytywną mieszankę.
Marian Adamski opowiadał piękne anegdoty radiowe, wspomina dziennikarz Jan Tomczak.
Prezes Sokorski zajrzał do studia, program realizował Marian i nie da się ukryć, miał w szklance koniak. Marian wziął łyżeczkę, zaczął mieszać i dmuchać. Ponieważ prezes nie wychodził, to on łyżeczką tę szklankę wypił. Prezes wyszedł, a Marian spadł pod stół.
Realizatorka Polskiego Radia Ewa Ptasińska podkreśla, że wiele się od Mariana Adamskiego nauczyła.
Atmosfera, jaką on wprowadzał, to była nieprawdopodobna przyjemność. Mówił, że nie daj Bóg zakochać się w tej instytucji, bo się tu umiera. Był wspaniałym człowiekiem.
Marian Adamski swoją przygodę z Polskim Radiem rozpoczął 1 sierpnia 1947 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
A oto fragment wspomnień radiowych Mariana Adamskiego w cyklu radiowego Sztambucha. Zresztą z panem Marianem spotkałyśmy się kilkukrotnie wraz z Ewą Dąbską. Były to lata 90.
Do radia przyszedłem w 1947 roku.
Na pełnym etacie byłem do 87 roku, 40 lat i teraz na współpracy. Czyli jak ja przyszedłem, to już radio od 45 roku pracowało, ale w zasadzie dużo się tam nie zmieniło. Aparatura bardzo prymitywna, studia takie, no, nazwijmy to prymitywne. Nie było żadnej nauki, żeby nie było się na czym oprzeć. To były wszystko takie poszukiwania na początku. Zapas efektów dźwiękowych, toż ja wiem, w liczbie, no, szczątkowa sprawa. Jakieś tam efekty zdobyte we Wrocławiu, po niemieckie. I to wszystko. Trochę tej muzyki, która przyszła z, też po Niemcach dostaliśmy. No i od tego zaczęło się. Trzeba było właściwie tak metodą błędów dochodzić w zasadzie do prostych rzeczy, no, drogą praktyki. Nie było żadnej uczelni, która by uczyła tego zawodu. To był zawód zupełnie nowy. Przed wojną chyba nie było. Odpowiednik taki w Niemczech to jest Tonmeister. Żeby scenę jakąś nagrać w plenerze, to trzeba było czekać nocy, kiedy na Myśliwieckiej się wyciszało wszystko. Tam była świetna rozgłośnia zresztą położona wśród zieleni, z dala od gwaru wielkomiejskiego. Wypuszczało się przez okno na długim przewodzie mikrofon i nagrywało się to po prostu w plenerze. Zdarzyło mi się kiedyś w swojej karierze, w latach też chyba 50. Była jakaś scenka właśnie batalistyczna, ale było tyle efektów przeróżnych, że zamówione były dwa studia do tego, bo nie było możliwości. Ktoś siedział w drugim studio, ja miałem już jego numer telefoniczny wybrany i w odpowiednim momencie krzyczałem do niego start. I on tam puszczał jakieś efekty, ja od siebie, inne efekty, to się kumulowało, nakładało na siebie i tak dalej. No więc proszę sobie wyobrazić, że to było strasznie skomplikowane. Często się to nie udawało. No to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i za którymś tam razem idzie cudownie. Aż się boję, bo za dobrze idzie. I jeszcze jest 2-3 efekty do puszczenia przeze mnie. No to już myślę sobie, już teraz zrobię to. I w pewnym momencie aktor w studio krzyczy ognia, ja mam puścić kanonadę artyleryjską jakąś. I w tym momencie nie ten tłumik otworzyłem i jest cisza. Efekt był taki. Gwar, ten okopowy taki, tego i tam w pewnym momencie dowódca krzyczy ognia i kompletna cisza. I jak to doszło do mnie, że zepsułem cały, tam ileś 2 minuty scenkę, trzeba ją poprawiać tego. I w tym momencie autor, który siedział, to był Bronisław Wiernik. Była to wielka osobowość radia. Człowiek, który w zasadzie radio wyprowadził na inne tory trochę. Jak gdyby na nowo odkrył. To, co on robił, było to wielkie nowatorstwo po prostu. I tenże Wiernik, Bronek, ja mówię, poprawiamy, ale już cholery dostaję. On mówi, słuchaj, nic nie poprawiamy. Ta cisza po okrzyku ognia była tak dramatyczna, że my to zostawimy. Praca w radio jest pracą zbiorową taką. Autor przynosi gotowy jakiś pomysł, scenariusz audycji, no a potem to wszystko jest już w ręku realizatora. I czasami zdarza się tak, że to, co sobie autor w ciszy pokoju redakcyjnego wymyślił, w realizacji nie wychodzi. No jest złe, trzeba zmienić. No i kiedyś tak było, że właśnie do dzisiaj to przetrwało, że jednak autorzy zwracają się do realizatora o pomoc. Jakbyś ty to zrobił, jakbyś ty to rozwiązał. I często właśnie audycje powstają dopiero właśnie w reżyserce. Tu dopiero nabierają tego ostatecznego kształtu. I często są wspaniałe pomysły i z jednej, i z drugiej strony. Także audycja zrobiona często jest, nie ma nic wspólnego z tym, początkowym zamiarem. Rano do domu, golenie i na 9 na zwykły, normalny dyżur. Bo to w zasadzie wszystkie te bardziej takie skomplikowane, bardziej ambitne audycje, wszystko to w nocy nagrywaliśmy, kiedy nikogo nie było w rozgłośni. Taka sesja nagraniowa, jakbyśmy to powiedzieli, kończyła się tym, że wchodziła pani Zosia, herbaciarka, dawała nam po pączku i po szklance herbaty i powiedziała: uciekajcie do domu, bo ja muszę tutaj posprzątać. Wszyscy byliśmy entuzjastami tego radia. W zasadzie radio było na pierwszym miejscu, potem dopiero rodzina. Często to się mściło, małżeństwa się niektóre porozbijały z tego powodu. No, ale tak to było wtedy.
To były już archiwalne wspomnienia jednego z najwybitniejszych realizatorów dźwięku w Polsce, pana Mariana Adamskiego. Pan Marian Adamski zmarł. Dopowiem, że walczył również w Powstaniu Warszawskim. Jak powiedział na początku, swoją przygodę z radiem rozpoczął w 1947 roku, dokładnie 1 sierpnia. Jako pierwszy w historii radia otrzymał złoty mikrofon. Było to w roku 1969. 52-345-50-92-345-50-60. pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70-906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Jeszcze dosłownie przez kilka minut czekam na Państwa telefony. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy z Bydgoszczy się kłania.
Tak.
Bardzo mi się pomysł podobał radiosłuchacza, który zaproponował, żeby w referendum umieścić pytania o likwidacji Senatu, ograniczeniu o te 50% liczby posłów. To byłoby bardzo słuszne i zupełnie i bardzo popieram jego właśnie pomysł tego radiosłuchacza. No i druga sprawa, bardzo mi się nie podoba, żeby referendum było robione oddzielnie. Powinno być robione z wyborami, bo za te 100 milionów złotych, bo tyle ponoć ma kosztować, to można łatwo przeliczyć, ile można by wybudować na przykład bloków socjalnych czy innych obiektów służących nam, społeczeństwu. Także pozdrawiam panią, pozdrawiam radio słuchaczy. To moje takie uwagi. Do widzenia.
Pozdrawiamy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry, skąd pan dzwoni?
Dzień dobry. Ja z zaprzyjaźnionego miasta, z Torunia dzwonię i chciałbym powiedzieć swoje zdanie w tej kwestii, że jak najbardziej referendum powinno być, oczywiście w dniu wyborów, bo nie ma sensu robić co chwila jakiejś nowej imprezy, bo to jest kosztowne. No i mnie najbardziej jeszcze to interesuje właśnie ten temat, żeby lasy państwowe nie można było sprywatyzować, bo to jest bardzo ważne, bo tam już były zakusy, a dojdzie do paradoksu, że będę się pytał kogoś, czy mogę wejść do lasu i to byłby tragedia dla wszystkich nas Polaków. Oczywiście tamte pytania mogą być i pytać jak najwięcej referendów, bo ludzie po prostu mają prawo głosu już. W Szwajcarii robią to już referendum i w tym momencie rządy się do tego stosują.
Tylko dobrze byłoby wyjaśnić, czy posłowie już po takim wiążącym referendum mają obowiązek zmienić prawo, czy też nie, bo...
Oczywiście, po co robić referendum,
no właśnie, ale
nie można zmienić.
Jak mówił pan sędzia Hermeliński, no nie ma takiego zapisu, że mają obowiązek zmienić i to należałoby wyjaśnić.
To kolejne pytanie i wpisać to wszystko. Przecież to prawo powinno być tam, że oni nie chcą nic robić, bo im jest, to po co nam referendum już? Zresztą zawsze tak było, że jak im tam pasowało tam u góry w rządzie, to oni się pytali o zgodę, jak im nie pasowało, to zawsze tak, jak im pasuje. Jak im pasowało, to Unia nie chciała. I wie pani o tym chodzi.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Ja również. No, dziękuję. Do widzenia.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Na pewno Adriana Andrzejewska. Co więcej, już się dowiadujemy. Dzień dobry.
Dzień dobry. A dziś wrócimy z Michałem Zarembą do sprawy, która właściwie obiegła całą Polskę. Tak jak pewnie Państwo pamiętają, w marcu pacjenci oddziału neurologicznego i oddziału leczenia udarów mózgu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zostali ewakuowani. Dyrekcja szpitala nie porozumiała się z lekarzami w sprawie kontraktów. Dzień później już sytuacja kryzysowa została zażegnana, te kontrakty zostały podpisane, oddział mógł znowu dalej działać, no ale NFZ przeprowadził przeprowadził kontrolę, no i stwierdził, że rzeczywiście należy szpital za tę sytuację ukarać karą finansową. No i pacjenci, z którymi rozmawialiśmy, mówią o tym, że właściwie taka kara finansowa dla szpitala to nie jest kara dla szpitala, a dla pacjenta, bo jeżeli jest mniej pieniędzy w szpitalu, to mniej pieniędzy jest po prostu dla pacjentów. I tą sprawą zajęliśmy się z Michałem Zarembą.
I tego będziemy słuchać już za 5 minut na naszej antenie, potem będzie Adriana czekać na Państwa telefony, ale o tym opowie już po godzinie 16.30. Dziękuję.
Dziękuję.
Po południu z nami to by było na tyle. Spotykamy się jutro, jak zwykle, po godzinie 15.00.